radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w sobotni poranek w radiowym poradniku medialnym. Moim gościem jest dzisiaj dr Jacek Kotarmiński, ekonomista, inżynier, ekspert w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, po raz kolejny.
Porozmawiamy o temacie dzieci i zwierząt w reklamie i o wpływie tych dzieci i zwierząt na nasze decyzje zakupowe. Warto byłoby na sam początek powiedzieć, że te reklamy z udziałem dzieci są dość ograniczone. To znaczy, z dziećmi nie możemy reklamować, wiadomo, napojów wyskokowych, takich rzeczy, które naruszają dobro dzieci, wykorzystują łatwowierność, promują niezdrowe produkty itd., itd., no ale w praktyce to różnie bywa. Reklamy leków z dziećmi na przykład. Czemu te dzieci i zwierzęta w reklamach się pojawiają? To moje pierwsze pytanie.
Bo przede wszystkim zmiękczają nasze emocje. I dzieci, oczywiście małe dzieci, i zwierzątka, szczególnie małe zwierzątka. Dzisiaj w kontekście zwierząt to widzimy, szczególnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jak ktoś śledzi na przykład TikToka. Natomiast faktem jest, że różne kraje w różny sposób ograniczają reklamy kierowane do dzieci i bardzo dobrze. Jest kodeks etyki reklamy w Polsce, który również reguluje kwestie reklam skierowanych do dzieci. Natomiast oczywiście to jest wszystko związane z systemem prawnym, takim krajem, który bardzo mocno i reguluje, i ogranicza reklamy do dzieci. To jest w zasadzie Szwecja. Natomiast tam na przykład nie można kierować reklam do dzieci poniżej 12 roku życia, nie można przerywać programów dla dzieci reklamami, nie można puszczać tych reklam przed programem czy po programie. Natomiast faktem jest, że pod względem prawnym jest to dość szczególne zagadnienie. Dzieci nie mają możliwości, żeby sensownie ocenić przekazu reklamowego i głównie to jest z tym związane.
No ale w Norwegii też mamy bardzo ścisłe ograniczenia. Tak, jak wyszukałem, tam obowiązuje jeden z najsurowszych zakazów na świecie. Mm-hmm. Zaraz później jest Szwecja. Zabronione jest kierowanie jakichkolwiek reklam do dzieci poniżej 12 roku życia. Tak. W ogóle, w tym emisja spotów z zabawkami czy słodyczami w czasie programów dla dzieci. Ja świetnie pamiętam ze swojego dzieciństwa reklamy przed świętami. To wszystko się przed świętami pojawiało. To w Skandynawii tego nie zobaczymy.
Tak, no to jest oczywiste, dlatego że święta są zawsze dla reklamodawców takim okresem żniw. W związku z tym my widzimy, co się dzieje w zasadzie od samego początku listopada. Nie jest to oczywiście niczym dziwnym, tak, bo ja przypomnę, istotą reklamy jest po prostu walka o klienta i to jest jak gdyby klucz. Natomiast oczywiście ta walka o klienta nie może się odbywać na polu ewidentnej manipulacji czy kłamstwa. To też regulują, to może niektórych zdziwić, to też regulują różnego rodzaju organizacje, które zajmują się reklamą. To nie jest tak, że agencjom reklamowym czy nadawcom wolno wszystko pod tym względem. Ja pamiętam, kiedyś były takie ciekawe rozporządzenia dotyczące różnych krajów, że nie powinno się na przykład w reklamach pokazywać śpiewających osiołków na przykład, albo latających zabawek. Tutaj chodzi o to, żeby dziecko nie miało takiego wrażenia, że to, co zobaczy w reklamie, będzie mogło doświadczyć, mając określony produkt, tak? Po prostu, no, tak jak wspominałem, dziecko nie może zweryfikować przekazu reklamowego, nie ma nadal wyrobionego tego elementu, takiego racjonalnego podejścia do tego kanału komunikacji.
No i bardzo często reklama też wiąże się z rozczarowaniem. Na reklamie wszystko wygląda lepiej.
Zgadza się, natomiast no, taka jest istota tego narzędzia. W reklamie nikt nie będzie mówił o wadach produktów na przykład, tylko będzie opowiadał o jego zaletach. Będzie również wyolbrzymiał. Natomiast jeszcze raz przypomnę, reklama nie może kłamać. I co jest najciekawsze, jeżeli reklama zaczyna kłamać albo zaczyna bardzo mocno przesadzać, to pierwszymi jednostkami, które na to reagują, są konkurenci. I to jest jak gdyby również klucz, tak? Jeżeli jakaś reklama staje się nierzetelna albo staje się kłamliwa, to konkurenci bardzo szybko reagują.
A co w tym wszystkim, jeżeli mamy AI? No bo normalnie dzieci w reklamach nie powinny się pojawiać, niektóre kraje tego zakazują. Po prostu u nas dzieci w reklamach mogą występować pod pewnymi ograniczeniami. Zwierzęta, nie wiem, czy mają ograniczenia, jeżeli chodzi o reklamy, no pewnie, żeby im krzywdy nie robić, to oczywiste, ale czy tutaj mamy taki sam jakiś zakres, jakiś taki kodeks, do jakich reklam można wykorzystywać zwierzęta?
To jest, powiem tak, to jest dobre pytanie, natomiast trochę się poruszamy po takich dwóch sferach. Pierwsza sfera to jest właśnie ta sfera obszaru cyfrowego. Ja zawsze powtarzam, że świat cyfrowy nie ma cyberpolicji. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym to jest zależne od przepisów prawnych, które obowiązują w danym kraju. I tu są pewne różnice, na przykład jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jeżeli ktoś będzie umieszczał jakieś kontrowersyjne treści na platformie społecznościowej, to w zasadzie to platforma społecznościowa reguluje, co będzie dozwolone na tej platformie, a co nie.
Czyli możemy zobaczyć to, co u nas jest nielegalne w Unii Europejskiej, ale ktoś to wrzuci w Stanach Zjednoczonych na przykład,
tak,
prawda?
Na przykład, tak.
I dopóki ktoś tego nie wyłapie, to będzie dostępne.
Tak, natomiast my jako odbiorcy tego rodzaju przekazu w zasadzie nie mamy szczególnych możliwości prawnych. Powiem więcej, wręcz nie mamy żadnych możliwości prawnych, żeby reagować. To ewidentnie widać w kontekście deepfake'ów, w kontekście tego, co spotkało na przykład Rafała Brzoskę i o MNMS-ach, jeśli chodzi o wykorzystywanie ich wizerunków, czy to, co jest świeżą sprawą, ale też dla mnie jest to ciekawe zagadnienie prawne, będę robił badanie z tego zakresu, czyli jak na przykład polscy aktorzy postrzegają to, że ich wizerunek jest przetwarzany przez sztuczną inteligencję i później udostępniany w przestrzeni cyfrowej. Tutaj nie ukrywam, pod tym względem mamy nadal dziki zachód. Platformy swoimi regulaminami, swoimi rozporządzeniami w zasadzie regulują to, co będzie pokazywane, a co nie. Mogą oczywiście blokować konta, czy blokować różnego rodzaju treści. Natomiast tutaj nie ma systemów prawnych tak jednolitych, które by w określony sposób regulowały rynek cyfrowy pod tym względem. To jest w zasadzie dopiero początek. Natomiast sztuczna inteligencja jest oczywiście narzędziem, które umożliwia tworzenie najróżniejszych treści wideo i graficznych i tekstowych. I tutaj pod tym względem dopiero, że tak powiem, prawo zaczyna się z tym mierzyć. Tu warto podkreślić, że to nie jest nic dziwnego, dlatego że prawo zawsze było trochę w tyle, jeśli chodzi o w ogóle rozwój technologiczny na świecie. No i tu oczywiście wiele zależy będzie zależało od prawodawstwa Unii Europejskiej, które jest związane na przykład z platformami cyfrowymi, tak? Oto cały czas są dyskusje, różnego rodzaju naciski, dyskusje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej chociażby. Nie wspominam tutaj o TikToku, bo Chiny to jest zupełnie inny świat.
TikTok natomiast... to chyba taki dziki zachód trochę mediów społecznościowych, to trochę to już się uspokoiło.
Powiem tak, my musimy cały czas pamiętać o tym, że TikTok w Chinach, Douyin, to jest trochę inny system niż TikTok dla świata. Ja czasami się posługuję taką metaforą, że z igrzysk śmierci, tak, że TikTok dla świata to jest taki TikTok dla tych prowincji, a TikTok dla Chin to jest taki TikTok dla Kapitolu. Nie będę tego rozwijał, ale jak ktoś pamięta igrzyska śmierci i ten świat, to myślę, że będzie wiedział, o co chodzi.
Jeżeli chodzi o deepfake'i, to nie oszukujmy się, nasz głos też można podrobić. Nasze audycje znajdują się później na stronie internetowej. Ktoś może to wykraść i może stworzyć audycję z nami. Na przykład, że popieramy reklamę tego typu, zrobić coś zupełnie innego, to jest problem. Jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na rozwiązanie.
A czy problem leży w tym, że w zasadzie z punktu widzenia technologii wszystko jest możliwe? Jest możliwe podmiana naszego głosu, jest możliwe podmiana naszego wizerunku, stworzenia filmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już w zasadzie ten czas, że sztuczna inteligencja robiła nam 7 czy 8 palców, on się w zasadzie skończył. Technologia dzisiaj jest na takim poziomie, że no umówmy się, przeciętny człowiek nie jest w stanie odróżnić. I to jest problem, szczególnie w Polsce w kontekście wojny kognitywnej, gdzie po prostu określone deepfake'i, które wykorzystują znane twarze polityków, różnego rodzaju przekazy, są po prostu no, dość silnym narzędziem manipulacji, na przykład jeśli chodzi o boty, jeśli chodzi w ogóle o przekaz, który jest w sieci. No i nie ukrywam, to jest poważne wyzwanie.
Wróćmy do tych dzieci, o których rozmawiamy, bo temat manipulacji to jest rzecz, o której będziemy rozmawiać jeszcze pewnie wielokrotnie, botów i niebezpieczeństw. Natomiast jednym z takich ograniczeń, jeżeli chodzi o występowanie dzieci w reklamach, które kojarzą nam się dobrze, to jest zakaz produktów czy różnego rodzaju napojów, produktów spożywczych i tak dalej, o zawartości składników szkodliwych dużej zawartości, czyli na przykład duża zawartość cukru bądź soli. I uwaga, ostatnio zauważyłem taką reklamę cukru, czystego cukru, z rodziną, z dziećmi. Oni wszyscy są tam szczęśliwi, jest tak fajnie, bo jemy cukier. Jesteśmy tacy słodcy, bo jemy cukier. No i pytanie z zakresu etyki. Dzieci się cieszą, bo jedzą cukier, babcia się cieszy, bo je cukier i rodzina się cieszy, bo robią wypieki. Czy to nie jest przekroczenie pewnych granic? Jedzcie cukier, będziecie szczęśliwi. Cukier krzepi, prawda?
No tak, cukier krzepi, słynne hasło Melchiora Wańkowicza w polskiej historii marketingu, chyba jedno z najbardziej rozpoznawalnych. Natomiast zgodzę się z panem, że pojawiają się, tak jak bardzo często, kwestie etyczne w zakresie reklamy. Natomiast ja nie ukrywam, że my nadal nie mamy jednoznacznych przepisów, które by łamanie pewnych norm etycznych zamieniały w konkretne konsekwencje, na przykład dla firm. I teraz tak, oczywiście nas może irytować to, że będziemy traktowali cukier jako coś niezdrowego i że on jest reklamowany. Jedna osoba nie będzie miała z tym problemów, druga będzie po prostu protestowała, ale umówmy się, cukier, tak jak wiele innych produktów, jest normalnym, dopuszczonym produktem do sprzedaży. Jeżeli nie ma zakazu, tak, no to w zasadzie można go reklamować, natomiast tutaj dochodzimy do sytuacji, w jakim kontekście, prawda? I to jest wyzwanie dla tej marki, która ten cukier reklamuje. Przyznam się szczerze, że mało sobie przypominam reklam cukru jako cukru.
Prawda? To tak, jest prawda? Coś, co mnie zaskoczyło, bo rzadko się pojawiają reklamy cukru, typu właśnie reklama cukru albo reklama soli. To już prędzej reklamę pieprzu znajdziemy.
Tak, znaczy akurat sól i cukier to są takie produkty, które mają jak gdyby jednorodne właściwości, tak? W związku z tym my tutaj się nieszczególnie zastanawiamy na temat określonej wartości tych produktów. Natomiast ma pan rację, że to jest jak gdyby szerszy problem w ogóle promocji zdrowego żywienia. Nie można z jednej strony powiedzieć, że w ogóle nie można cukru używać. Można, tylko każdy lekarz czy dietetyk powie, okej, no ale w rozsądnych ilościach, tak? Z drugiej strony jest ten problem wykorzystywania cukru czy chociażby syropu glukozowo-fruktozowego do różnego rodzaju produktów, który jest jak gdyby jeszcze gorszy niż cukier, ale to jest jak gdyby zupełnie inna kwestia. Ja myślę, że z jednej strony oczywiście regulator ma prawo w danym państwie, tak, decydować o tym, jakiego rodzaju reklamy produktów są dozwolone, a jakie są dozwolone z jakimiś tam ograniczeniami. To jest jak gdyby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest ta nasza świadomość, tak. Ja zawsze podkreślam, że okej, reklamodawcy mogą robić różne rzeczy, nie powinni łamać określonych zasad etycznych, ale to my, jak jako konsumenci podejmujemy decyzje. I tu w tym momencie jest to kwestia również naszej świadomości, naszej wiedzy, naszej odpowiedzialności, czy zdecydujemy się kupić dany produkt, czy nie. Tu tak jeszcze kończąc ten wątek, nie będę tutaj wymieniał nazwy marki, ale to jest słynny przypadek też z historii polskiego marketingu, jednego z produktów, gdzie reklamowano go w bardzo, można powiedzieć, żenujący sposób, tak zwany cringe, wykorzystując elementy silne, seksistowskie. I mimo tego, że ten produkt został przez Radę Etyki Reklamy zdemolowany w kilku wyrokach, to w zasadzie firma nie poniosła żadnych szczególnych konsekwencji prawnych. Dopiero jedna z fundacji złożyła pozew, firma została ukarana jakąś tam drobną kwotą, ale to nadal jak gdyby wskazuje pewien problem polegający na tym, że firmy, które łamią pewne zasady etyczne, nie łamiąc prawa, podkreślam, nie łamiąc obowiązującego prawa, ale łamiąc określone zasady etyczne, nie ponoszą z tego tytułu jakiejś tam odpowiedzialności, ja dlatego zawsze podkreślam, że te na przykład wyroki Rady Etyki Reklamy powinny mieć określone też konsekwencje natury prawnej.
Tak? To są takie wyroki dla wyroków, po prostu.
To są wyroki, to znaczy to są wyroki, które oddziałują przede wszystkim środowiskowo. Firma, która dowiaduje się o tym, że jej reklama łamie zasady kodeksu etyki reklamy, może się z tego wycofać oczywiście, natomiast nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji na przykład natury finansowej, co moim zdaniem nie jest dobrym jak gdyby kierunkiem, bo to otwiera zielone światło dla manipulacji w reklamie, takiej silnej manipulacji społecznej, a umówmy się, przeciętny człowiek, który nie ma wiedzy na ten temat, jak działają mechanizmy reklamy, będzie miał po prostu problem, żeby oddzielać rzeczy, które są normalnym elementem gry rynkowej od takiej czystej, po prostu twardej manipulacji.
No właśnie, czy reklama nie jest trochę manipulacją, szczególnie z dziećmi i ze zwierzętami? Dobre skojarzenia, reklama papieru toaletowego ze zwierzętami, ze szczeniaczkami na przykład, prawda? No papier toaletowy, taki jak ten szczeniaczek, no jak nie kupić, no jak?
No tak, to jest to zmiękczenie naszych emocji, tak? No bo to są tak zwane jedne z atraktorów, które definiował Chiellini, rzeczy, które odbieramy pozytywnie albo na przykład negatywnie, gdzie nasz mózg tego nie racjonalizuje, tak? Do tego należą słodkie obrazki, słodkie dzieci, słodkie pieski, szczeniaczki, ale również rzeczy, które nas bulwersują. To może być jakiś szokujący obrazek albo coś, co nas wzburza, tak? Tutaj tego nie racjonalizujemy, tak nasz mózg jak gdyby reaguje. I oczywiście reklamodawcy wykorzystują te emocje do tego. Natomiast jeszcze raz podkreślę, istotą reklamy nie jest manipulacja, natomiast istotą reklamy jest wywieranie wpływu. To jest dość istotna różnica. Manipulacja pojawia się wtedy, kiedy my nie wiemy, nie mamy świadomości, czemu to służy. Ja to trochę porównam do takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy w sklepie i ktoś nas zachęca do zakupu, to my to traktujemy normalnie, bo jesteśmy w sklepie. Natomiast jeżeli jesteśmy poza przestrzenią handlową i ktoś próbuje używać różnego rodzaju zabiegów, tak, które w końcu nas doprowadzają do jakiejś tam sprzedaży, no to jeśli nie wiemy, o co chodzi, to jesteśmy manipulowani. Takim przykładem są słynne, jak ja to określam, muzea papirusów. Jak ktoś gdzieś był w jakichś krajach właśnie takich, na przykład typu Egipt, tam często są wycieczki, muzeum papirusu, a to są po prostu sklepy, w których głównie się sprzedaje te papirusy, a przy okazji pokazuje się, jak je się wytwarza, tak?
Co musimy zrobić, żeby nie dać się nabrać, nie zwariować, nie dać się, nie chcę użyć słowa zmanipulować, bo to już obaliliśmy, ale nie dać się wrobić w reklamę, żeby nie działać impulsywnie, żeby nie kupić tego papieru, bo się ze szczeniaczkiem kojarzy. Jakieś porady?
Znaczy, no tu musimy włączyć ten system drugi naszego mózgu, czyli określony racjonalizm, tak? Natomiast musimy również mieć świadomość tego, że reklama jest pewną grą z naszym umysłem. Jeżeli troszkę, że tak powiem, liźniemy, tak, chociażby, o co chodzi w reklamie, na czym polegają jej mechanizmy, że reklama służy temu, żeby zachęcać do sprzedaży i w gospodarce wolnorynkowej to jest po prostu normalna rzecz, no to jesteśmy na dobrej drodze, żeby zacząć to jak gdyby trochę racjonalizować. Ja nie ukrywam, bardzo lubię reklamy, które są emocjonalne, ale z drugiej strony rozumiejąc mechanizmy ich funkcjonowania, to nie oznacza, że natychmiast biegnę do sklepu, żeby kupić papier toaletowy z uśmiechniętym szczeniaczkiem.
No właśnie, tak to wygląda. Podchodźmy do tego zupełnie racjonalnie. Skupmy się trochę czasami, jak zobaczymy fajną reklamę, to może warto poczytać choćby opinie w internecie i zobaczyć, czy ten produkt warto kupić, czy warto już lecieć i w sklepie zajmować kolejkę, żeby go po prostu mieć. Trzeba trochę ochłonąć. Moim gościem był dr Jacek Kotarbiński, ekonomista, inżynier, ekspert właśnie od marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.